Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Jacek Budziński, radny klubu PiS w Radzie Miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od oświadczenia i od pism, które publikuje Janusz Kubicki na swoim profilu facebookowym oficjalnym, gdzie prosi o to, żeby w sprawie śmierci głównej księgowej Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich tę sprawę zostawić prokuraturze, żeby zachować w niej spokój, nie komentować najlepiej chyba, tak to może mógłbym skomentować ja w tym przypadku, natomiast, bo ten wpis jest oczywiście dość długi, tam również znajduje się pisma, które wystosowują do prezydenta Kubickiego, prezes i wiceprezes spółki ZZU, w którym odnoszą się do wielu zarzutów pytań, które zostały postawione na Radzie Miasta Nadzwyczajnej, która była zwołana w ostatni poniedziałek. Jakby pan się odniósł do tych zdań? Oczywiście tu prezesi wiele też tych pytań mówią, że nie mają wiedzy albo odnoszą się wprost, że na przykład nie szantażowali tejże pani. Jakby pan odniósł się do tego, co publikuje Janusz Kubicki?
Pamiętam, że się odniosę, jak osobiście otrzymam takie pismo, ponieważ to zdaje się radni zadawali pytania na sesji Rady Miasta, ale pismo otrzymał pan prezydent Janusz Kubicki. Mam nadzieję, że my także oficjalnie to pismo otrzymamy. Natomiast wracając do wpisu pana prezydenta, tej sesji nadzwyczajnej pewnie by nie było, gdyby zaistniały następujące warunki. To pan prezydent Kubicki jest jednoosobowym zgromadzeniem wspólników. Czyli de facto on tworzy, mianuje ludzi do rad nadzorczych i sprawuje bezpośrednią pieczę nad spółkami miejskimi. No i jeżeli zdarza się taka sytuacja, że 6 czerwca za porozumieniem stron zostaje rozwiązana umowa z księgową ZZUM, następnego dnia znalezione zostaje jej ciało i list pożegnany, a prezydent Kubicki zabiera głos dopiero po jakimś czasie w formie wpisu na Facebooku, czyli kondolencji, no to Rada Miasta ma prawo żądać od prezydenta informacji na ten temat, co się stało, no bo sam pan przyzna, że sytuacja nie jest tuzinkowa, a wręcz dramatyczna. To do nas, do radnych PiS, zgłosili się pracownicy ZZUM, ale także rodzina pani księgowej, z prośbą, żebyśmy coś zrobili, ponieważ po pierwsze, według nich dosyć opieszale toczone jest śledztwo, kwestia zabezpieczenia materiałów dowodowych, bo sami prezesi na sesji Rady Miasta ujawnili informację, że dopiero 9 lipca, więc ponad miesiąc po śmierci pani księgowej zostały zabezpieczone komputery służbowe, gdzie ona w tym liście pożegnanym w dużej mierze powołuje się na maile wysyłane do prezesa ZZUM.
Rzecznik prokuratury mówi, że na to jest czas, na badanie
Ja to rozumiem. Pewnie wypowiada się jako fachowiec, ale jeszcze raz powtarzam, to do nas zgłosiła się rodzina pani księgowej i pracownicy z prośbą, abyśmy coś zrobili. No, jedyną możliwością czegoś zrobienia było zwołanie sesji nadzwyczajnej i poproszenie o informację, co w tych spółkach się dzieje. Przez pierwszą godzinę prezesi chwalili się, jak to w tych spółkach jest wspaniale. No to akurat nie do końca jest prawda, bo ja przytoczyłem chociażby informację, artykuł z 2009 roku, gdzie poprzednia główna księgowa ZZUM-u zarzucała ówczesnemu zarządowi kreowanie rzeczywistości księgowej, bo chodziło o to, że zostało nam przedstawione sprawozdania. Księgowa uważała, że zostało to sprawozdanie przedstawione w sposób nierzetelny. Oczywiście prezesi chwalili się inwestycjami i tak dalej, i tak dalej. Ja z kolei pamiętam taką sytuację, chyba dwie kadencje temu, kiedy zgłosiła się do mnie młoda kobieta, najpierw płakała dobre 10 minut, a później była w stanie opowiedzieć mi dopiero, co się stało. A stało się, co następuje, 2 czy 3 tygodnie po pochowaniu mamy na nowej części cmentarza, grób się zapadł. Zresztą nie tylko jej grób, ale tam kilkanaście grobów się zapadło. Okazało się, że teren został źle przygotowany. Ja wystąpiłem z interpelacją na sesji Rady Miasta. Skończyło się to kontrolą NIK-u i wskazaniami, co trzeba robić. Podawałem przykład, jak przygotowuje się nowe cmentarze, a tym przykładem był Sulechów, gdzie tam przygotowano teren i on dobre 5 lat stał odłogiem, bo ta ziemia musi osiąść, musi być utwardzona i tak dalej. No i dało to w naszym przypadku taki efekt, że ta najnowsza część cmentarza, no przynajmniej te 2-3 lata wcześniej była przygotowana do pochówku. Więc ta sytuacja w tych spółkach nie była aż taka perłowa, jak przedstawiali prezesi, tym bardziej, że pani radna Aronowicz wykazała w swojej prezentacji także straty finansowe.
No można by rozmawiać o tym, czy spółka działa dobrze, czy działa źle, ale tam są poważniejsze zarzuty i tych zarzutów na tej sesji, mimo że zwołali ją radni i zadawali pytania, chyba odpowiedzi nie padały takie szczegółowe, jakbyśmy chcieli usłyszeć.
Padły może dwie, trzy odpowiedzi z ust pana prezydenta. Zaprzeczył, jakoby pieniądze z palmiarni miały być przeznaczone tak zwany, bo tak to ujęła pani księgowa w swoim liście pożegnanym, zbożny cel wyborów. Natomiast na pozostałe pytania, które my stawialiśmy w imieniu pracowników, a otrzymaliśmy, jak tam wszyscy siedzieliśmy, radni, pismo od tych pracowników, a dzień czy dwa dni wcześniej został upubliczniony list pożegnany i nasze pytania wynikały z tych dwóch pism. Swoje pytania też zadawał pan radny Tomasz Nesterowicz i może na 5% tych pytań otrzymaliśmy wówczas odpowiedź, a przede wszystkim właśnie po to zwołaliśmy tę sesję nadzwyczajną.
To może zostawmy już ten temat, bo pewnie on się będzie rozwijał, jak powiedz to.
No będziemy czekali na ustalenia prokuratury, no tak naprawdę, nie?
I też to pismo, które może otrzymacie państwo od prezesów zarządu. To zostawmy temat ten, a przejdźmy do tematu, który dziś, wczoraj żyją mieszkańcy Sulechowa i okolic Nowego Światu, bo tam w wyniku protestów burmistrz miasta zrezygnował ze sprzedaży działki pod budowę czy pod wysypisko odpadów dla spółki, która prowadzi taką działalność w Zielonej Górze na Zastalu, przypomnijmy, gdzie ta działalność została za zgodą prezydenta tutaj uruchomiona. Ostatnio działania spowodowały, że ma tam zostać teren uporządkowany, ale działalność ma dalej być. Sulechowianie się postawili, Zielonogórzanie nie?
Właśnie, może by się postawili, ale muszę o to zapytać, czy wiedzieli, że taki inwestor będzie na terenie byłego Zastalu tworzył swój zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, ponieważ według mnie powinny odbyć się konsultacje społeczne w tym zakresie, no bo z jednej strony mamy przychodnię medyczną, z drugiej strony mamy osiedla na Obywatelskiej Ludowej, z trzeciej strony mamy rewitalizowaną Dolinę Gęśnika, no to wydaje mi się, że powinny się odbyć tam co najmniej konsultacje społeczne. Miasto zapewniało, że wszystkie warunki ten zakład sortowania i przetwarzania tych odpadów spełnił. No i okazało się, że nie, chyba nie do końca, ponieważ w maju na prośbę mieszkańców ulicy Ludowej Obywatelskiej, tam się przejechałem, bo oni przesłali mi też zdjęcia, okazało się, że ta firma ma segregować te odpady w hali. Na zewnątrz może je gromadzić na utwardzonym placu, ale okazało się, że gromadzi je także na pozostałych terenach należących do tej hali. W wyniku mojej interpelacji miasto wydało dwie decyzje administracyjne zobowiązujące tą firmę do likwidacji tych odpadów na tych częściach działki, na których to składowanie nie mają pozwolenia. Natomiast de facto nie oznacza to, że ta firma przestanie tutaj działać. Co ciekawe, wiem, że ta firma starała się o budowę podobnego zakładu na strefie w Nowym Kisielinie. Widocznie prezydent Kubicki uznał, że nie chce tej firmy tam, dlatego oni poszli na rozmowy do burmistrza Sulechowa. Pan burmistrz pochwalił się we wpisie na jednym z portali społecznościowych, że jest przedstępna decyzja do takiej transakcji. No i po prostu, mówiąc krótko, mieszkańców jasny szlak trafił, bo nikt się o to nie pytał. Ani mieszkańców Solochowa, ani mieszkańców Nowego Świata, gdzie ludzie pobudowali często na kredyt domy. Czy chcą mieć takie sąsiedztwo, czy też nie? Zaczęli zbierać podpisy, szykowali protest i burmistrz po prostu zrezygnował z tego. Nie będzie podpisania właściwego tam aktu notarialnego i budowy tego zakładu, więc mieszkańcy zareagowali w sposób emocjonalny, ale w sposób skuteczny. Jest to idealny przykład społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast ja powtarzam, w sierpniu na sesji zapytam się, czy nie obowiązywały także w przypadku Zielonej Góry podobne konsultacje społeczne, bo głównym argumentem tych mieszkańców było to, że burmistrz się o nich zadanie nie pytał. Nie było żadnych konsultacji społecznych. Po prostu była decyzja i już. Pytanie, czy one nie są obowiązujące. No bo zostajemy teraz z dużym problemem, a w środku miasta mamy zakład, który przetwarza sztuczne czy tam plastikowe odpady. Mieszkańcy skarżą się na smród, skarżą się na szczury, skarżą się na jakieś tam ptaki. Więc te warunki higieniczne według nich nie są spełnione i do tego jeszcze mamy w tle pożar niedawny sprzed kilku dni składowiska odpadów w Raculi. Po prostu śmieci stają się jednym z większych problemów miast pokroju Zielonej Góry i większych.
I ostatni temat, o którym chciałbym dzisiaj z panem porozmawiać, to wyniki budżetu obywatelskiego. Wiemy już, że dwa duże zadania wygrały. Nie ma wśród nich tego zadania dotyczącego odnowienia tegoż kąpieliska na Ochli. No i wśród małych zadań jest to, które budzi pewne kontrowersje, mianowicie remont tego miejsca, gdzie przebywają samotne matki, które według wielu powinno być jednak zadaniem miasta, a nie tym, żeby takimi sprawami zajmowali się obywatele w budżecie obywatelskim.
No właśnie, ja taką interpelację ostatnio złożyłem na sesji Rady Miasta, że po prostu to jest wstyd dla miasta, że muszą mieszkańcy zbierać podpisy, aby na ulicy Piaskowej odwilgocono dom dla samotnych matek, które tak wystarczająco zostały ukarane przez życie i jeszcze mają chorować z uwagi na wilgoć. No to jest jakaś paranoja. Zasadniczo w tym budżecie jest wiele zadań, które powinno wykonać miasto. Patrz, chociażby budowę wygranej ulicy Jesionowej czy Klonowej. To miasto powinno samo zrobić, a nie mieszkańcy muszą zasuwać i zbierać podpisy. Tak jak już pan zauważył, nie wygrało zadanie zgłoszone przez radnych prezydenta Kubickiego, czyli radnych Zielona Razem, polegające na przebudowie Ochli. I powiem tak, bardzo dobrze się stało. Jestem za przebudową Ochli, ale to nie powinno być realizowane z budżetu obywatelskiego, tylko z budżetu miasta. Przecież pan pamięta doskonale i radiosłuchacze spór pomiędzy prezydentem, częścią radnych i społecznikami o budowę wieży widokowej na wzgórzach piastowskich. Prezydent był tym pomysłem zachwycony. A co stało na przeszkodzie, żeby właśnie te pieniądze w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych przeznaczyć na rewitalizację Ochli? Przecież to by były potężne pieniądze, kilkanaście milionów złotych. I pewnie wrócimy do tego pomysłu rewitalizacji Ochli, bo on jest jak najbardziej słuszny. Natomiast nie możemy tego robić z pieniędzy budżetu obywatelskiego. I proszę popatrzeć, co się stało. To zadanie dostało tam 1650 głosów. W sumie niedużo. Było bardzo mocno reklamowane przez radnych prezydenta Kubickiego, przez samego prezydenta, przez media, które sprzyjają prezydentowi. A pomimo tego ludzie nie dali złapać się na ten haczyk. Woleli poprzeć inne zadania. I to jest po części nauczka dla prezydenta, że są zadania, które po prostu powinien wpisać do budżetu miasta, a nie zawracać ludziom głowę, żeby oni musieli biegać i załatwiać podpisy na rzeczy wręcz oczywiste.
Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.